Poranny gość Radia Zachód.
Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Państwa i moim gościem jest profesor Robert Skobelski, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam Panie Profesorze.
Witam serdecznie, dzień dobry.
1 marca 1951 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie po pokazowym procesie rozstrzelano 7 członków niepodległościowego 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Rocznica tej zbrodni obchodzona jest od 2011 roku jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Prawda, panie profesorze, pan to doskonale wie, o żołnierzach wyklętych długo docierała do Polaków. Dlaczego?
No cóż, sprawa jest jasna tutaj. Po 1944 roku Polska uległa, czy została poddana procesowi sowietyzacji. Narzucono nam władzę komunistyczną i do 1989 roku właściwie ten temat żołnierzy wyklętych, żołnierzy niepodległościowego, antykomunistycznego podziemia był zakazany. Nie można było o tym mówić, nie można było badać tych spraw. Natomiast zawsze ci żołnierze niepodległościowego podziemia byli piętnowani. Za czasów komunistycznych nazywano ich reakcyjnym podziemiem, określano ich mianem zaputych karbów reakcji, faszystowskich band i tak dalej. I zwalczano ich z całą mocą, jaką dysponowało wówczas państwo. Trudno się więc dziwić, że pamięć o żołnierzach niepodległościowego podziemia przez dziesiątki lat praktycznie nie mogła ujrzeć szerszego światła dziennego.
I tutaj mamy wyjaśnienie, dlaczego wyklęci. Może też dlatego, że pokazywali to, że też Niemcy hitlerowskie nie różniły w swym systemie, nie różniły się od tego, co reprezentowała Rosja radziecka, stalinowska.
To prawda. Pamiętajmy jednak, że pod okupacją niemiecką jednak o wiele większe straty polski naród podniósł. Tym niemniej po 1944 roku ten proces sowietyzacji rozłożony na lata spowodował, że no, byliśmy zależni, a wszyscy, którzy się przeciwstawiali temu systemowi, byli naprawdę bardzo ostro zwalczani, byli nazywani wrogami państwa, tak zwanego państwa ludowego.
No właśnie, czy mieli świadomość, że nie wygrają, że świat ich zostawił?
No, tak, nie wszyscy. Ogólnie te topniejące szeregi żołnierzy wyklętych liczyły na trzecią wojnę światową, liczyły na ten konflikt z Rosją sowiecką. Mocarstwa zachodnie, na których pomoc liczyli, pogodziły się jednak już dawno z tym, że Polska znajdzie się w orbicie wpływów Kremla, dlatego nie reagowały zbyt mocno na i prześladowania podziemia, ale także na takie rzeczy jak sfałszowane referendum z 1946 roku, czy też fałszowane wybory ze stycznia 1947 roku. Już pod koniec wojny było widać, że Zachód pogodził się z tym, że Polska znajdzie się w sowieckiej strefie wpływów.
No, bardzo bym chciał, żeby wszyscy, którzy nas teraz słuchają, a dla których jeszcze ta historia nie jest odkryta, usłyszeli o tym tle, w jakim przyszło żołnierzom wyklętym walczyć, funkcjonować, no bo to często były tragiczne warunki życia. Wybory, których musieli dokonywać, też były tragiczne. Jeden z żołnierzy wyklętych, Marian Pawełczak Morwa, pseudonim Morwa, z oddziału Zapory, w jednym z wywiadów, który można odsłuchać na stronie Instytutu Pamięci Narodowej, mówi, że wpędzili nas do nowej partyzantki. Tak było?
Tak, to prawda. Szczerze mówiąc, i sowieckie NKWD, i Polska Bezpieka walczyły z konspiracją niepodległościową wszelkimi, często podstępnymi metodami. Ci ludzie, nawet gdyby chcieli włączyć się do takiego życia już po tak zwanym wyzwoleniu, no to musieli się liczyć z tym, że i tak będą podlegali represjom. I rzeczywiście tak było. Już w 1945 roku tak zwaną amnestię ogłoszono, później w 1947, kiedy była tak zwana następna amnestia, no to władze wykorzystywały te amnestie tylko po to, żeby zneutralizować żołnierzy podziemia, a także żeby wyciągnąć od tych, którzy się ujawnili, informacje, które następnie wykorzystywano w procesach.
Tak właśnie, cała władza znalazła się wtedy po lipcu 1944 roku w rękach sowieckiego aparatu represji. O tym też trzeba wspomnieć. Wielu historyków, mówiąc o historii żołnierzy wyklętych, przypomina, że ten walka z nimi była podzielona na pewne okresy. Po lipcu 1944 roku, czyli kiedy przekroczono ta Polska Lubelska, zaczęła funkcjonować, przekroczono Bóg, wojska radzieckie wlewały się na teren dzisiejszej Polski. Zaczęto, próbowano oszukać często żołnierzy podziemia, którzy funkcjonowali na terenie kraju, tak, żeby wyszli, ujawnili się i wtedy ich albo mordowano, albo aresztowano.
No właśnie, i tutaj trzeba podkreślić to, że według takich szacunków do końca lat 40., do początku lat 50. Mogło zginąć, czy nawet do 56. roku, nawet 20 tysięcy żołnierzy podziemia. Oni byli mordowani skrytobójczo po ujawnieniach, byli mordowani w więzieniach NKWD czy Urzędu Bezpieczeństwa. Część wywieziono na zachód do Związku Sowieckiego, wielu skazano na kary pozbawienia, długoletnie kary pozbawienia wolności. I te straty tutaj były bardzo duże.
No, przykładem może być na przykład zamek w Lublinie, który zdobyto w lipcu 1944 roku. Tam znaleziono mnóstwo ciał Polaków pomordowanych przez Niemców, ale chwilę później ten sam zamek był wykorzystywany przez NKWD, UB, KPW do mordowania AK-owców. Ja też chciałem pokazać wszystkim naszym słuchaczom perfidię komunistów, jeśli chodzi o informowanie o żołnierzach wyklętych. Takim przykładem może być pan samochodzik. Coś dla młodzieży w PRL-u, w której to bajce, książce można było przeczytać o bandycie, łupaszce.
No właśnie, czyli tutaj ówczesne władze nawet takimi metodami się posługiwały, bo ten pan samochodzik, książka później została nawet zekranizowana i dalej tutaj przedstawiano nawet w takiej formie żołnierzy niepodległościowego podziemia właśnie jako reakcyjne podziemie, jako bandę. Zresztą w Polsce w ludowej zwalczanie tak zwanego reakcyjnego podziemia nazywano walką o utrwalenie władzy ludowej. Ci wszyscy, którzy zwalczali żołnierzy wyklętych, uchodzili wtedy za bohaterów. I pamiętajmy, że jednak wielu wyklętych zginęło z bronią w ręku. I do końca się nie poddawali. A ostatni żołnierz wyklęty, Józef Franczak, pseudonim Lalek, zginął w obławie pod Piaskami w województwie lubelskim 18 lat po wojnie, w październiku 1963 roku.
18 lat po wojnie. A o kim my mówimy? O żołnierzach, którzy nie złożyli broni po 45, 44 roku. Ale także mówimy tutaj o rotmistrzu Pileckim, generale Nilu, czy nawet o komandorach ze słynnego spisku komandorów z początku lat 50. Więc ta definicja żołnierzy wyklętych jest bardzo szeroka.
To prawda. Pamiętajmy, że od 45 roku niepodległościowe podziemie pod kilkoma szyldami tutaj funkcjonowało, bo mieliśmy delegaturę sił zbrojnych na kraj, Armię Krajową Obywatelską, Konspiracyjne Wojsko Polskie, Narodowe Siły Zbrojne, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe czy organizacje nie, ale także, tak jak pan tutaj powiedział, takie postacie jak były szef kierownictwa dywersji KDW, generał Fieldorf Nil, czy rotmistrz Pilecki, czy w końcu ci komandorzy z początku lat 50.
Rotmistrz Pilecki to jest postać niesamowita. O niej można byłoby zrobić wielogodzinny program. A gdyby pan miał ze swojego punktu widzenia wymienić jakiegoś żołnierza wyklętego, takiego, o kim lubi pan czytać i go wspominać?
No, dla mnie taką wręcz krystaliczną postacią, chociaż wiadomo, że w historii takich krystalicznych postaci nie ma, ale on jest szczególny, to generał Fieldorf Nil. Mimo iż nie mieści się w definicji, szczerze mówiąc, w definicji takiej klasycznej żołnierza niepodległościowego podziemia, bo on faktycznie nie występował przeciwko nowej władzy. On został przez NKWD aresztowany, został nierozpoznany, później wrócił do Polski, był schorowany. Nie podjął walki, jednak i tak został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa, później poddany bardzo brutalnemu śledztwu. On się nie złamał, mógł powiedzieć dwa słowa, że podpisuje zeznania, że wystąpi do swoich towarzyszy o ujawnienie się, mógł uratować życie. On tego nie zrobił, nie złamał się. Zresztą jego cały życiorys może służyć jako taki pomnik wręcz klasyczny pomnik polskiego patrioty, klasyczny pomnik polskiego patrioty jako wzór do naśladowania nawet do naszych czasów.
Ta historia żołnierzy wyklętych sprawia i to, co później robili z nimi komuniści, sprawia, że dzisiaj wokół wyklętych jest sporo dyskusji, ale warto też wspomnieć o tym, co dzisiaj robi Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN-u, czyli szuka grobów i ciał właściwie dzisiaj tylko szczątków żołnierzy wyklętych, mordowanych i zakopywanych często pod murami w bezimiennych grobach i, jak to określił profesor Szwagrzyk, powracamy po swoich.
No właśnie, tutaj szczerze mówiąc, komuniści nie tylko chcieli zlikwidować podziemie antykomunistyczne, ale chcieli także doprowadzić do tego, żeby zaginęła wszelka pamięć o tych żołnierzach. Także zazwyczaj, kiedy dokonywano egzekucji albo kiedy żołnierze wyklęci ginęli na brutalnych przesłuchaniach, zamęczeni w katowniach UB, to gdzieś chyłkiem pod osłoną nocy ich chowano. I ta słynna łączka przy Murze Powązkowskim jest tutaj najlepszym przykładem, ale chowano ich w różnych miejscach, gdzieś po lasach i tak dalej. Setki, przypuszczam, tych szczątków, tych ciał nie została i chyba nie zostanie odnaleziona, chociażby wysiłki tutaj są. No, choćby sam przykład generała Fildorfa Nila, on ma tylko symboliczną mogiłę, jeszcze nie odnaleziono, chociaż już są podejrzenia, gdzie on mógł zostać pochowany.
Czekamy więc na pracę Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN-u. Dziękuję panie profesorze za rozmowę. Jak mówię, ten temat jest tak szeroki i tak ważny i ciekawy, że można byłoby długo, długo rozmawiać, ale niestety musimy już kończyć. Profesor Robert Skobelski, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również, kłaniam się.
Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.